Rozpoczęliśmy serię na temat siedmiu grzechów głównych. Rozprawiliśmy się z pierwszym smokiem o imieniu pycha. Chociaż w naszym życiu to ciągle te bitwy będziemy toczyli. Ten smok będzie wracał cały czas. Także mamy każdego dnia przeodziewać tą Bożą zbroję, o której mówił apostoł Paweł, abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami złego. I dzisiaj zajmiemy się drugim smokiem w kolejności, czyli pycha, potem co jest? Kto pamięta? Chciwość. Chciwość. I przeczytamy na początek jeden werset z Ewangelii Łukasza, werset z 16 rozdziału, werset 14. Łukasza 16, 14. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. Słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. Pomódlmy się. Boże, Ojcze niebiański, składamy Ci dziękczynienie, chwałę za dary i błogosławieństwa dzisiejszego dnia, szczególnie za dar Twojego słowa. Prosimy Cię, aby niczym obosieczny miecz Twoje słowo rozcinało nas, uśmiercało to, co w nas grzeszne i niepoddane Tobie. Modlimy się o to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zacznę od autorytetu Bożego Słowa, autorytetu Bożego Prawa, tytułem wstępu do tematu chciwości. Zakaz chciwości ukazuje, że autorytet Bożego Słowa stoi ponad pragnieniami człowieka. Czyli człowiek mówi, chcę, natomiast Bóg czasami odpowiada, no do pewnych rzeczy nie masz prawa. Człowiek mówi, ja bez tego nie mogę żyć, ciągle o tym myślę. Bóg mówi, uważaj, bo twoje serce może być związane jakimś właśnie smokiem. W siódmym rozdziale apostoł Paweł, w siódmym rozdziale Listu do Rzymian, apostoł Paweł ukazuje rolę prawa. Prawo ma bardzo ważną rolę w zbawieniu człowieka, ale nie taką rolę, jak myśleli Żydzi i jak wielu współcześnie myśli. Jeżeli ktoś stawia posłuszeństwo prawu jako warunek zbawienia, no to Bóg odpowiada, okej, w takim razie znasz zapisy prawa, musisz je wypełnić bez żadnego uchybienia. Tak? Jeżeli ktoś w prawie, w przestrzeganiu prawa szuka ratunku, szuka zbawienia, no to Bóg mówi, standardem jest 100%. O tym mówili do Galacjan, 3 rozdział, 10 werset. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu, w Księdze Prawa. Jeżeli polegasz na uczynkach prawa, na uczynkach zakonu, jesteś pod przekleństwem. Dlaczego? Bo przeklęty jest każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego. Jeżeli upadniesz, jesteś winnym złamania prawa. Jeżeli prawo więc nie zostało nam dane po to, żeby nas zbawić, no to po co zostało nam dane? I znowu apostoł Paweł odpowiada, zostało nam dane po to, żeby ukazać nam naszą grzeszność i przyprowadzić nas do Chrystusa. Czyli prawo jest jak lustro, które pokazuje nam, patrzymy się tak, w lustrze i widzimy, o, jestem grzesznikiem, potrzebuję ratunku. Prawo jest aktem oskarżenia, a nie drogą zbawienia. I oczywiście, że skoro prawo jest aktem oskarżenia, to problemem nie jest wcale prawo. Tak? Prawo raczej działa jak lampa, która rozświetla ciemność. Kiedy spoglądasz na to, co ta ciemność kryje, no to powinieneś być niemiło zaskoczony. Tylko, że problem nie tkwi w lampie, problemem jest raczej brud, który ta lampa rozświetla i pomaga nam lepiej go widzieć. Ale nie wiedziałbyś o tym brudzie, tym nieporządku w swoim pokoju, gdyby nie światło, gdyby nie lampa. Gdyby nie lampa, dalej żyłbyś w pysze, chciwości, pożądliwości, nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu. Nie wiedziałbyś nawet, że to jest jakikolwiek problem. Bez światła nie wiedzielibyśmy, że pokój jest brudny. Apostoł Paweł się do Rzymian, rozdział 7 werset mówi, cóż więc powiemy, że prawo to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Lecz zakon przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. Paweł mówi, że Gdyby prawo nie pokazało mu jego problemu z pożądliwością, żyłby dalej w pożądliwości i nie wiedziałby nawet, że w ten sposób niszczy swoje życie. Czyli prawo z jednej strony w jakiś sposób pobudza nasz grzech, ale też ukazuje nasz grzech. I kiedy człowiek w lustrze prawa widzi swoją duchową nędzę, swój duchowy stan, to wtedy, teraz jestem gotowy, żeby pójść w ramiona mojego przebaczającego, kochającego Zbawiciela. Czyli prawo ratuje nas, ale jedynie w tym sensie, że uwydatnia nasz grzech i prowadzi nas do Chrystusa. Zaczynam ukazanie na ten temat, na temat chciwości od prawa, ponieważ Boże prawo mówi, gdzie jest z nami problem, a gdzie nie. Tak to Boże prawo definiuje nasz duchowy stan. Mówi, gdzie jest problem, gdzie nie. Co jest grzechem, a co nie. Mówię o tym dlatego, że czasami nazywamy grzech cnotą, a cnotę grzechem. Uważamy, że chciwość na pewno polega na czymś innym niż to, co jest we mnie albo to, co ja robię. Ja tylko jestem przedsiębiorczy, ja tylko jestem pracowity, ja tylko jestem obrotny. Myślimy o sobie, ciężko pracuję, mam mało wolnego czasu, panuję nad sobą, panuję nad swoimi reakcjami, jestem przedsiębiorczy, przynajmniej nie jestem leniwy, zawistny i myślimy, no to jaki problem? Jaki może być problem z takim stylem życia? Tylko, że jeżeli ta wytrwała, ciężka praca wynika z chciwości, to jest to taki sam grzech jak pycha, lenistwo czy gniew. Czyli nie chodzi tylko o to, czy ciężko pracujesz, ale dlaczego ciężko pracujesz? Jakie motywacje za tym stoją? I tutaj dzisiejszy temat każe nam zadać sobie pytanie, czy czasami jest w tym jakaś ukryta albo nieukryta chciwość. Jeżeli robimy właściwą rzecz, na przykład wykonujemy uczciwą pracę, ale stoi za tym chciwość albo zawiść, to twoja uczciwa praca jest grzechem. Nie podoba się Bogu. Chciwość, podobnie jak pycha, nie jest jakimś takim dotykalnym, łatwo definiowalnym grzechem. Grzechem takim, który łatwo można zdefiniować, patrząc na poszczególne czyny. Raczej chciwość jest pewną postawą życiową, która ma korzenie w grzechu pychy. Tak? Czyli pycha mówi, ja jestem ważniejszy niż ty, ja jestem najważniejszy, a chciwość mu dodaje, więc chcę to mieć, chcę mieć daną rzecz, bez względu na wszystko. Każdy z nas pragnie jakiegoś bezpieczeństwa, każdy z nas pragnie poczuć, że no, mamy wartość, natomiast chciwość jest szukaniem właśnie tego koniecznego dla nas bezpieczeństwa w dobrach materialnych, których uosobieniem są pieniądze. I teraz nie znaczy to, że dobra materialne są złe. Problem nie tkwi w dobrach tego świata. Problem tkwi oczywiście w podejściu człowieka do nich, w sercu człowieka. Dlatego Paweł nazywa chciwość bałwochwalstwem. Kolosan 3:5. Umartwiajcie tedy to, co jest w członkach waszych ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność i złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. W liście do Tymoteusza Paweł dodaje, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Tak? Czyli wskazuje nie na materialną rzecz. Czasami ludzie mówią, że problemem jest jakaś materia, nie wiem, broń, pieniądze, alkohol. To nie jest problem. Problemem jest serce i podejście człowieka do tych rzeczy. Problemem nie są pieniądze. Paweł nie mówi, korzeniem zła są pieniądze. Korzeniem zła jest miłość pieniędzy. Grzech chciwości łączy się z niezadowoleniem z tego, co masz. I to niezadowolenie motywuje człowieka, żeby chwytać to, czego nie ma, w sposób niezgodny z Bożym Słowem. Czyli chciwość nie może mieć miejsca w pobożny sposób, ponieważ chciwość to jest tak naprawdę służba konkurencyjnemu Bogu, który mówi, bierz, teraz, nie czekaj, należy ci się. Tak? Grzech chciwości pokazuje, że nasze serce może być związane zarówno przez to, co masz, nie masz jakąś daną rzecz, którą ukochałeś i po prostu nie potrafisz sobie wyobrazić życia bez tej rzeczy, ale grzech chciwości pokazuje, że nasze życie może być też związane przez to, czego nie mamy. Po prostu nie potrafimy o tym nie myśleć. Dlatego grzech chciwości to nie jest tylko problem bogatych, to jest też problem biednych i tak naprawdę problem każdego. Tych, którzy mają nadmiar i tych, którzy czują niedostatek. Test na chciwość. Może jakiś taki prosty test na chciwość. On oczywiście nie wyczerpie tutaj wszystkiego, ale jeden przykład. Jesteś w sklepie i widzisz daną rzecz, którą nagle chcesz kupić. Nie wiem, czy sobie, bez względu na to, czy to zaplanowałeś wcześniej, czy wchodzisz do galerii i nagle olśniewa cię ta rzecz na wystawie. I teraz zadaj sobie pytanie, czy mogę wrócić do domu ze spokojną głową i sercem, nie kupując tej rzeczy? Czy mogę wrócić do domu, jeszcze nawet, jeżeli spodobała mi się ta rzecz, może nawet zastanowić się jeszcze w swoim pokoju, czy warto ją mieć, czy warto na to wydać pieniądze? I teraz, jeżeli wchodzisz do sklepu i coś w tobie mówi, nie mogę wrócić do domu, bo jeśli wrócę do domu, to ktoś inny może przyjść i tą rzecz kupić. I co wtedy? Nie będę jej miał. Jeżeli takie myślenie spala cię w jakiś sposób wewnętrznie, że musisz to mieć i to musisz mieć teraz, no to masz problem z chciwością. Dlatego Paweł mówi, chciwość łączy się z bałwochwalstwem i nic dziwnego, że Bóg nienawidzi chciwości. Izajasza 57:17. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go. Ukryłem się za moim gniewem, lecz on odstępca poszedł drogą swojego serca. Bóg z powodu chciwości gniewał się. Bóg nienawidzi chciwości. Chciwość też nie jest czymś, co prowokuje w tobie jakaś dana rzecz z zewnątrz, jakaś siła poza tobą. Jezus powiedział, że to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, tutaj wymienił również chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Tak, chciwość pochodzi z ludzkiego serca. To nie jest tak, że masz wymówkę mówiąc, ale to oni, to ta ładna rzecz, to ten człowiek prowokuje u mnie chciwość. Tak? Problem nie jest w domu, który pragniesz. Problem nie jest w pieniądzach, aucie. Problem jest w smoku, który obiera sobie nasze serce jako siedlisko i po prostu kładzie się w nim. Jest taka historia w Nowym Testamencie, kiedy do Jezusa podchodzi pewien człowiek. Ewangelia Łukasza 12:13. Łukasza 12:13. Rzekł ktoś z tłumu do niego, do Jezusa. Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Tak, człowiek chciał majątności, jakiegoś części bogactwa z pominięciem wszystkich rzeczy, które prowadzą do tego bogactwa, czyli na przykład pracy. I mówi, każ mojemu bliźniemu, żeby podzielił się ze mną dziedzictwem. Tylko, że w tej prośbie kontekstem nie była troska o serce tego człowieka, czyli Panie Jezu, naucz go dzielić się dobrami. Kontekstem oczywiście była chciwość. Jeżeli chcesz zachęcić kogoś do dzielenia się, do bycia jak Bóg, to zachęć go w ten sposób, że pokażesz mu tym, jak ty się dzielisz swoimi dobrami. Tak? Dlatego Jezus rozumiał, że motywacją tego człowieka po prostu była chciwość. I Jezus podsumowuje to, mówiąc, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy, czyje jest życie. Nie? Czyli jeżeli ktoś nie jest bogaty w Bogu, ten w ogóle nie jest bogaty. I jako ilustrację tej prawdy Jezus dalej kontynuuje, podając nam jeszcze jedną historię, człowieka, który nagromadził sobie wiele dóbr. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów swoich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy mojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Tak, chciwość jest krótkowzroczna. Nie patrzy w przyszłość, nie jest zainteresowana gromadzeniem skarbów w niebie, lecz tu na ziemi. Dlatego Jezus zaczyna tą historię od słów: baczcie, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. A kończy słowami: życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. I problemem tego bogatego człowieka wcale nie było posiadanie. Problemem nie było to, że miał dużo. Problemem nie było pomnażanie. Problemem było to, że zgromadził sobie bogactwa bez żadnego celu. Czyli problem nie tkwił w tym, co zrobił, że nagromadził sobie bogactw. To nie był problem. Chodzi o to, czego nie zrobił. Gromadził bogactwa dla samego zbierania. Tak? W tym nie było żadnego Boga, w tym nie było żadnego bliźniego. Tak? Nie ma nic złego w majątnościach i bogactwie, ale pytanie brzmi: jakie bogactwo? O jakie bogactwo zabiegasz? Jakim kosztem? Po co? Gdzie jest twoje serce? Co jest twoim priorytetem? Grzeszne nie jest znajdowanie radości w tym, co dał nam Bóg. Grzechem jest traktowanie rzeczy, które dał nam Bóg, jako ważniejszych od Niego. Traktowanie darów jako rzeczy ważniejszych od autora tych darów. Jezus powiedział, że to jest właśnie problem faryzeuszy. Słyszeli to faryzeusze, którzy byli chciwi. I zobaczcie, często mówimy: no tak, jestem grzesznikiem. Mam problem, każdy ma problem, ja też mam problem z grzechami. Ale odpowiedzmy sobie na to pytanie bardziej konkretnie. No dobrze, z jakimi grzechami? W jakich sytuacjach na przykład masz problem z chciwością? Czy umiesz rozpoznać przejawy tego grzechu w swoim życiu? Tak, wielu ludzi organizuje wręcz swoje życie, układa plany wokół chciwości. Gdzie najwięcej mogę zarobić? Co tu zrobić, żeby mieć jak najwięcej? Nie interesują mnie zupełnie inne kryteria. Apostoł mówi też o celu posiadania. Dlaczego dobra materialne są czymś dobrym? Efezjan 4:28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej z żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Czyli apostoł odpowiada na pytanie o cel posiadania. Po co? Aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Tak? Bogacz w historii Jezusa gromadził wszystko dla siebie. I to, jak zdobywamy pieniądze, ile czasu na to poświęcamy i jak wydajemy pieniądze, wiele mówi o naszej duchowości. Nie? Powiedz mi, co kupujesz, powiedz mi, czego pragniesz, a powiem ci, co jest twoim Bogiem, albo kto jest twoim Bogiem. Powiem ci, co kochasz, gdzie jest twoje serce. Podłożem chciwości jest zwykle brak wiary i poczucie zagrożenia. Dlatego, że żeby dzielić się, no to jest potrzebna wiara. Także nawet jak coś komuś dam, to i tak Bóg zadba o mnie i moje potrzeby. Żeby ofiarować coś, potrzebna jest wiara. Żeby dawać dziesięcinę, potrzebna jest wiara. Wiara, że Bóg zadba o mnie. Przypowieści 15:16. Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. Przypowieści 17:1. Lepsza kromka suchego chleba, przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, przy tym kłótnia. Lepiej mniej i życzliwość wzajemna, niż więcej i kłótnia, niepokój, niezgoda. Przypowieści 22:1. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Lepsza przychylność niż srebro i złoto. Lepsze imię jest cenniejsze niż bogactwo. Tak, zobaczcie, że ludzie często poświęcają swoje dobre imię, swój honor, swoją reputację dla pieniędzy, dla bogactwa. Chciwość może dotyczyć rzeczy materialnych, może dotyczyć, nie wiem, statusu, chciwość innej osoby. O nieczystości jeszcze powiemy przy okazji jednego też z grzechów głównych, ale istnieje coś takiego jak właśnie seksualna chciwość. Może krótko na ten temat. Hebrajczyków 13:4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Czyli nie wystarczy według tego wersetu, że łoże małżeńskie jest nieskalane. Ten werset mówi, że łoże małżeńskie ma być wolne od chciwości, ma być pełne zadowolenia z tego, co dał ci Bóg. Tak? W Chrystusie Bóg dał ci wszystko, nie tylko zbawienie. Dał ci radość, dał ci przyjemność, zadowolenie. Dlatego sięgaj po nie w Boży sposób. Inaczej te rzeczy po prostu rozprysną się jak bańka mydlana. Człowiek, który jest chciwy, to jest człowiek, który przestaje kochać. Przestaje kochać bliźnich. Tak? Kocha bardziej rzeczy niż bliźniego. Ten, kto kocha bliźniego, odrzuca chciwość. Jeżeli ktoś jest chciwy względem tego, co na przykład ma sąsiad, no to nie kocha sąsiada, nie kocha bliźniego. Dlatego Biblia mówi, że jedną z recept na chciwość jest po prostu miłość bliźniego. Rzymian 13:8. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił zakon, czyli prawo. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Czyli twój bliźni jest ważniejszy od rzeczy, które chcesz mieć. Człowiek jest ważniejszy niż twoja ulubiona książka, telefon, komputer, pieniądze, praca i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, że jesteśmy tak stworzeni przez Pana Boga, że po prostu czegoś musi, że chcenie, pragnienie czegoś jest wpisane w naszą naturę. Tak? Człowiek zawsze dąży do czegoś, żeby coś mieć, zawsze czegoś chcemy. Tylko że albo zabiegamy o Boże rzeczy, albo o takie, które oddalają nas od Boga i życia z Nim. Dlatego psalmista modli się w psalmie 119, werset 35. Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Jeżeli Twoje serce nie lgnie do ustaw Pańskich, do Bożego Słowa, to nie ma próżni. Będzie lgnęło do czegoś innego. Na przykład do chciwości rzeczy, nie wiem, materialnych, które postawimy ponad Panem Bogiem. I kochaj Boga, a wówczas rzeczy ziemskie dadzą ci prawdziwą radość. Ale jeżeli ukochasz dobra ziemskie bardziej niż Boga, no to te rzeczy cię zniszczą. Twoją radość z nich, twoje więzi z ludźmi, twój charakter, twoją pasję i tak dalej. Według listu Jakuba, jeżeli słuchasz Słowa Bożego, a nie wykonujesz go, to zwodzisz samego siebie. Teraz prorok Ezechiel w Starym Testamencie mówi to samo, ale teraz podaje przyczynę tego rozdwojenia. Jak to jest? Dlaczego tak jest, że człowiek słucha, a nie wykonuje Bożego Słowa? I zobaczcie, przyczyna tkwi właśnie w chciwości. Ezechiela 33:31. I przychodzą do ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz serce ich lgnie do nieuczciwych zysków. Czyli przyczyną tego zwiedzenia, tego rozdwojenia, słuchamy, a nie czynimy, jest chciwość. Serce lgnie do nieuczciwych zysków. Czyli nie oceniaj siebie przez pryzmat tego, jak bardzo chcesz słuchać Bożego Słowa. Tak wielu ludzi lubi słuchać Bożego Słowa. Czasami ludzie chodzą do kościołów i płaczą w czasie kazań. Tak wzruszające są poselstwa. Wielu ludzi lubiło słuchać Jezusa. Zawsze mówił ciekawie, zawsze mówił treściwie. Ale kiedy Jezus mówił, pójdźcie za mną, no to okazało się, że no, to już było za trudne. Kiedy musieli podążyć za Nim, być Jego uczniami nie tylko w słuchaniu, ale też w czynie, czytamy, że wielu zawróciło. Jeżeli słuchasz, a nie czynisz, to być może właśnie przyczyną jest chciwość. Nasze usta wyznają wiarę, ale nasze serca wyznają chciwość, wyznają niewiarę. I zobaczcie, chciwość, tak jak wspomniałem, to jest grzech, który dotyka wszystkich. Bogatych, biednych, mężczyzn, kobiety, Azjatów, Europejczyków, Amerykanów, nieważne kim jesteś, to jest pokusa nas wszystkich. To dotyczy też przywódców w kościele, to dotyczy przywódców politycznych, przywódców państwowych. Dlatego apostoł Paweł mówi, że starszym w kościele, biskupem, nie może być ktoś chciwy lub motywowany chęcią zysku. Tak? Jeżeli ktoś szuka w kościele drogi do nie wiem, zasobności, zrobienia kariery, zdobycia bogactwa, to pomylił powołania. 1 Tymoteusza 3:2. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy i podsumowuje, niechciwy na grosz. I to jest podobne oczekiwanie Boga wobec przywódców w państwie, na przykład wobec przywódców nad Izraelem. Bóg postawił też to kryterium, że muszą to być ludzie nieprzekupni, godni zaufania. Tych Mojżesz miał ustanowić nad, jako przełożonych nad tysiącem, nad setką, nad pięćdziesiątką, nad dziesiątką. Przypowieści 28:16. Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszym jest zdziercą, lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie. Chciwy poseł, chciwy minister, chciwy premier, to jest człowiek, który oczywiście bardziej kocha cudze pieniądze niż własne. Człowiek władzy powinien mieć w nienawiści kradzież. Jeżeli jacyś politycy prześcigają się w obietnicach, ile mogą ci dać, to nasza, oczywiście odwołują się w ten sposób bardzo często do też naszych instynktów, chciwości. Chcemy mieć więcej. Ale jeżeli ktoś prześciga się w obietnicach, że da ci więcej niż inny kandydat, nasza odpowiedź powinna brzmieć: a komu wy chcecie to odebrać? Jeżeli idziesz na stadionie 10, no już nie ma stadionu 10-lecia, na jakimś ryneczku we Wrzeszczu i podchodzi do ciebie facet w skórze i mówi: słuchaj, tutaj spod kur, to jest radio, żeby twoje dzieci mogły, wiesz, no bajki słuchać. No, dobry cel, prawda? To nasza odpowiedź powinna brzmieć: a skąd ty to radio masz? Chcesz mi opchnąć swoje radio, czy na które uczciwie zapracowałeś, czy cudze? I tak jak wspomniałem, rozwiązaniem problemu chciwości nie jest niechcenie niczego. Tak? Niektórzy w taki sposób też w historii szukali rozwiązania problemu chciwości. Raczej rozwiązaniem jest wdzięczność za wszystko, co masz w Chrystusie i chcenie, pragnienie tego, co dobre, tego, co czyste, w czym Bóg ma upodobanie. Tak jesteśmy skonstruowani, że dążenie do posiadania jest wpisane w naszą ludzką naturę, czyli jest dobre. Ale chciwość wyciąga rękę do czegoś, co nie należy do nas. I tak jak wspomniałem, w samym pragnieniu czegoś, czego nie posiadamy, jeszcze nie ma nic złego. Czasami to może być motywacja do dobrych działań, do pracy. Nie ma nic złego w tym, że chcesz mieć nową płytę swojego ulubionego zespołu, nowy samochód, kupić sobie dobre lody. Problem w tym, kiedy to pragnienie staje się wręcz chorobliwe. Kiedy chcesz mieć tą rzecz ponad po prostu wszystkim innym, za wszelką cenę i na tym budujesz swoją wartość, sens swojego nieomal życia. Tak chcesz to mieć, że nie potrafisz myśleć o niczym innym i robić niczego innego. I brak tej rzeczy powoduje u ciebie jakieś rozproszenie, złość, zazdrość. Tak? Dlatego chciwość jest bałwochwalstwem. I wtedy potrzebujemy innych, żeby nam powiedzieli: słuchaj, no masz problem. To jest rzeczywiście przejaw chciwości. Trochę przystopuj. Potrzebujemy innych, żeby nam powiedzieli: jesteś może zbyt leniwy, może jesteś zbyt krytyczny. Potrzebujemy innych, żeby powiedzieli nam: może jesteś zbyt zapracowany, może jesteś zbyt chciwy. Dlatego, że Bóg przemawia nie tylko przez słowo. Oczywiście przez słowo przemawia w natchniony sposób, nieomylny sposób, ale Bóg też posługuje się ludźmi, żeby pokazać nam problem, którego może my nie widzimy. Rzeczywiście, mówi 1 Tymoteusza 6:6, apostoł Paweł mówi: rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Bądź zadowolony z tego, co masz. Jezus dodaje: albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. No, co jest twoim skarbem, za którym uda się twoje serce? I na koniec kilka praktycznych, krótkich rad. Po pierwsze, postanów, że nie pracujesz w niedzielę. I to nie mówię tylko o pracy zawodowej, mówię o jakiejkolwiek pracy. W ten sposób przyzwyczajaj się do myśli, że po prostu nie musisz mieć tyle pieniędzy, ile jesteś w stanie mieć. Przestrzegaj uczciwości we wszystkich transakcjach pieniężnych i handlowych. Unikaj oszustwa, żeby mieć większy zarobek. Kolejna rzecz. Bądź wierny w finansowych zobowiązaniach. W spłacie zadłużeń, w spłacie bieżących zobowiązań, w miesięcznym odkładaniu ofiary na służbę Kościoła, odkładaniu też na pomoc biednym, potrzebującym. Dalej, karm serce duchowymi pragnieniami. Pragnieniem Twojego wzrostu w wierze, pragnieniem wzrostu w wierze Twoich domowników, pragnieniem tego, żeby nasz Kościół dojrzewał pod każdym względem. Uśmiercaj światowe myślenie, że Twoja wartość, Twoje szczęście zależą od tego, ile masz i co masz. Możesz żyć bez iPhone'a, nie znaczy, że iPhone jest zły, ale można żyć, można przeżyć bez iPhone'a, można przeżyć bez, nie wiem, 10 par butów. Można żyć bez wielu innych rzeczy, ale nie możesz żyć bez Boga i Jego słowa. Przedostatnia rzecz, kultywuj zainteresowania i przyjemności, tak aby praca przynosząca pieniądze przestała być dla nas potrzebą, bez której ogarnie nas jakaś pustka i nuda. Tak? Czasami udajemy się w pracę, czy do pracy, idziemy w pracę, żeby w jakiś sposób zabić naszą nudę, wolny czas, nie mamy co robić, więc jeszcze bardziej pracujemy. Kultywujmy zainteresowania i przyjemności, które powodują, że jesteś zrelaksowany, odprężony, spędzasz czas z bliźnimi, nie tylko praca. I ostatnia rzecz, módlmy się, chociażby tak jak psalmista w psalmie 119. Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie, nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, wiemy, że jesteś obecny pośród nas w osobie Ducha Świętego i modlimy się, abyś uśmiercał w nas wszelką chciwość, szukanie naszej wartości w oparciu o to, co posiadamy, a nie ze względu na to, kim jesteśmy w Tobie. Modlimy się, abyś umacniał nas w chceniu i wykonywaniu Twojego słowa. I wychodząc z tego miejsca, nie chcemy też zapomnieć o tym, co usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy, skosztowaliśmy przy Twoim stole. Przypominaj nam często Twoje słowo, które nad nami wypowiedziałeś i którym nas wzmacniasz. Niech ono nas kształtuje, wzbudza nas, nasz duchowy apetyt, abyśmy pragnęli pełnić Twoją wolę nade wszystko. Amen.